Radiowo-internetowe studium biblijne.
Przy mikrofonie Łukasz Pelc zaczynamy radiowo-internetowe studium biblijne. A w radiowo-internetowym studium spotykamy się ponownie z księdzem doktorem Robertem Głuchowskim. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam pana redaktora i słuchaczy.
Przed nami kolejny temat z cyklu, w którym odkrywamy różne oblicza biblijnej wiary. Dzisiejsza audycja to kontynuacja tematu wiara w pismach prorockich.
W poprzednim spotkaniu rozpoczęliśmy omawiać kwestię wiary w pismach prorockich i poruszyliśmy kilka wątków. Mówiliśmy na temat tego, czym jest w ogóle instytucja proroctwa w Piśmie Świętym. A więc odpowiadaliśmy na pytanie, kim byli prorocy. Powiedzieliśmy, że prorocy nie byli jakimiś płytko pojmowanymi wróżami przepowiadającymi przyszłość. Choć takie sytuacje się zdarzały. Ale podkreśliliśmy, że prorocy to ci, którzy przekazywali wolę Bożą. Dbali o aktualizację Słowa Bożego w określonych okolicznościach. Po prostu mówili, czego od swego ludu żąda Pan Bóg.
Przede wszystkim mówiliśmy o tym, że prorocy byli stróżami wiary w narodzie wybranym.
To był główny wątek naszego rozważania. Prorocy zapisali się w historii biblijnej jako niezłomni stróże wiary. Walczyli o wiarę narodu, bo mieli przekonanie, że wierność Bogu jest niczym innym jak realizacją, dotrzymaniem przymierza, które Bóg podarował swojemu ludowi. Czynili tak, bo rozumieli, że w przymierzu najpierw sam Bóg zobowiązał się do wierności ludowi i w konsekwencji oczekiwał wierności Izraela. Ta wierność ludu to przede wszystkim posłuszeństwo, uległość Bożemu prawu, według słów Boga, które Mojżesz usłyszał na Synaju. Jak czytamy w Księdze Wyjścia: wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia.
Mówiliśmy też o tym, jak Izrael był wystawiony na wielkie próby wiary w swojej trudnej historii.
Takimi szczególnymi momentami były na przykład najazdy obcych mocarstw w czasach proroka Izajasza. Jednak wydarzeniem wyjątkowym była niewola babilońska. Była to wielka próba wiary dla Izraela. Dlatego przed prorokami tamtej epoki, epoki niewoli, stanęło niezwykle trudne zadanie uratowania wiary w Izraelu. I chodziło wtedy nie tylko o ocalenie przekonania, że Jahwe jest Bogiem Izraela, że jest On potężny, ale chodziło o coś więcej, o ukazanie, że ta wielka klęska narodowa dokonała się właśnie z woli Pana, że jest karą za niewierność. Tak jak przepowiedział to Bóg przez proroka Jeremiasza, znów przypomnijmy te słowa z 32 rozdziału jego księgi. Kiedy mówi Pan Bóg przez proroka: oto wydam to miasto, Jerozolimę, w ręce Chaldejczyków i w ręce króla babilońskiego. I zdobędzie je, wkroczą do niego Chaldejczycy nacierający na to miasto, podłożą ogień pod to miasto i spalą je. Domy, w których składano na dachach ofiary Baalowi oraz wylewano płyny na ofiarę innym bogom, by mnie obrażać.
Dzisiaj chcemy podjąć nowe wątki z tego tak bogatego w treść tematu wiara w księgach prorockich.
Jak zapowiadałem ostatnio, chcemy podjąć temat walki proroków o czystość wiary w szczególnej przestrzeni. Chodzi o kult Boga Jahwe. A dokładnie mówiąc, o zwalczanie bałwochwalstwa i formalizmu religijnego.
Jaką więc naukę przekazują prorocy w tym temacie?
Kult Jahwe, walka o jego czystość, to niezwykle ważny wątek w działalności proroków. I prorocy działali tutaj, możemy powiedzieć, dwutorowo. Po pierwsze, zwalczali kult obcych bogów, a po drugie, piętnowali formalizm religijny, szczególnie w kulcie świątynnym. Czynili tak, bo widzieli w tym dwa czynniki, które niszczyły wiarę w Jahwe, niszczyły wierność przymierzu. Najgroźniejsze było bałwochwalstwo, które najmocniej uderzało w wiarę w jedynego Boga Izraela. Chociaż nie możemy zapominać, że grzech bałwochwalstwa, czyli oddawania chwały bożkom, jest bardzo często powiązany z tym drugim grzechem, czyli formalizmem religijnym, wypaczającym prawdziwą pobożność, niszczącym prawdziwą relację z Bogiem. Spróbujemy te dwa wątki ująć, odwołując się do dwóch proroków. Chodzi o proroków Amosa i Ozeasza, którzy szczególnie mocno walczyli z bałwochwalstwem, troszczyli się o to, by kult był prawdziwy, wewnętrzny.
Czego więc uczy nas prorok Amos, walczący z bałwochwalstwem Izraela, formalizmem kultycznym?
Dla całości tematu warto jeszcze nadmienić, że gdy czytamy biblijną historię Izraela, a szczególnie literaturę prorocką, to widzimy, że ten problem wciąż był obecny, z większym czy mniejszym nasileniem. Od kultu złotego cielca pod Synajem, jak czytamy w Księdze Wyjścia, do wypędzenia kupców ze świątyni przez Jezusa, o czym czytamy w Ewangeliach. To chyba dwa najbardziej tkwiące w naszych głowach obrazy biblijne związane z tymi tematami. Prorok Amos natomiast działał w VIII wieku przed Chrystusem w Królestwie Północnym, Królestwie Izraela. Właśnie wtedy w tym królestwie ze szczególną intensywnością kwestia bałwochwalstwa oraz formalizmu religijnego na nowo odżyła. Tym zaś prorokiem, który napiętnował te grzechy, to był właśnie Amos.
Problem wypaczeń kultu w Królestwie Izraela nie pojawił się jednak dopiero w VIII wieku przed Chrystusem.
Rzeczywiście ten problem pojawił się już wraz z powstaniem tego królestwa po rozpadzie Królestwa Salomona, a więc już w X wieku przed Chrystusem. Już pierwszy władca Królestwa Północnego Izraela, Jeroboam, szukając ekwiwalentu kultu, który dokonywał się w świątyni w Jerozolimie, chcąc odciągnąć swoich poddanych od stolicy Judei, wyposażył główne sanktuaria królestwa Betel i Dan w złote podobizny cielców. W ten sposób wyszedł też naprzeciwko takim bardzo głęboko zakorzenionym upodobaniom ludu do tego naturalistycznego kultu Baala, bo przez owe cielce oddawano cześć właśnie bożkowi Baalowi, który był bogiem wegetacji. Tak czytamy o tym w pierwszej księdze królewskiej. Król sporządził dwa złote cielce i ogłosił ludowi: zbyteczne jest, abyście chodzili do Jerozolimy. Izraelu, oto Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. To oczywiście otwierało drogę do bałwochwalstwa. Niebezpieczeństwo to zauważył już wtedy, jak mówi pierwsza księga królewska, pewien anonimowy mąż Boży i rzucił klątwę na te sanktuaria. Jednak kult bożka Baala zdołał objąć niemal cały Izrael. Dlatego w IX wieku pojawia się prorok Eliasz, walczący z kultem tego bożka. Eliasz doprowadził do tego, że zgromadzony na górze Karmel lud Izraela ponownie opowiedział się za Bogiem Jahwe. Jednak ten bałwochwalczy kult tak głęboko tkwił w sercach Izraelitów, że ujawnił się znów z wielką mocą zapanowania króla Jeroboama II w połowie VIII wieku.
Właśnie wtedy wkracza na scenę prorok Amos.
Wystąpił on przeciw bałwochwalstwu bardzo stanowczo i radykalnie, głosił nadchodzący sąd Boży. W trzecim rozdziale jego księgi czytamy takie słowa: słuchajcie i oświadczcie w domu Jakubowym wyrocznia Pana Boga, Boga zastępów. W dzień, kiedy będę karał występki Izraela, ukażę również ołtarze Betel. Odrąbane zostaną rogi ołtarza i upadną na ziemię. A więc Amos zapowiada nadchodzący Boży sąd, w czasie którego dokona się zniszczenie tego bałwochwalczego sanktuarium. Dokładnie chodzi tutaj o zburzenie głównego ołtarza w sanktuarium w Betel. A odłamanie rogów ołtarza, które stanowiły szczególną świętość, oznaczało tutaj najwyższą profanację. Amos zapowiada, że sprawcą tego zniszczenia będzie sam Jahwe. Bardzo podobną myśl przekazuje Amos w innej części księgi. Mianowicie ukazuje on wizję, w której Jahwe objawił się przy ołtarzu bałwochwalczego sanktuarium i uderzył potężnie w podstawę kolumny. Także świątynia się zawaliła i pogrzebała pod swoimi gruzami ciała zabitych pielgrzymów.
Jest to rzeczywiście przerażająca wizja.
Amos rzeczywiście uważał kult Izraela w tamtym czasie za jeden wielki grzech. W bardzo gorzkich słowach zwraca się do Izraelitów. Mówi tak: idźcie do Betel i grzeszcie, do Gilgal i grzeszcie więcej. Przynoście co ranka ofiary wasze i co trzeci dzień dziesięciny. Nawet chleb kwaszony spalajcie na ofiarę pochwalną i nawołujcie głośno do ofiar dobrowolnych, bo to lubicie, synowie Izraela. Co nam mówią te słowa? Mimo tego, że od strony zewnętrznej, formalnej, kult się dokonuje, Izraelici przynoszą do świątyni ofiary każdego dnia, składają dziesięciny oraz inne ofiary, nawet nieprzepisane prawem, to wszystko to jest obrzydliwe w Bożych oczach. W innym miejscu Pan Bóg mówi przez Amosa: nienawidzę, brzydzę się waszymi świętami. Nie będę miał upodobania w waszych uroczystych zebraniach, bo kiedy składacie mi całopalenia i wasze ofiary, nie znoszę tego. Na ofiary biesiadne sztucznych wołów nie chcę patrzeć. Idź precz ode mnie ze zgiełkiem pieśni twoich i dźwięku twoich harf nie chcę słyszeć. Bóg mówi tak mocne słowa, bo ci, którzy składają ofiary, nawet najwspanialsze ofiary w świątyni, w codziennym życiu nie są posłuszni Bożemu Słowu, nie wypełniają Jego woli.
Czy prorok ukazuje jakieś lekarstwo na tę chorobę?
Amos ma bardzo jasną wizję tego, jak należy uleczyć tę sytuację. Skoro Bóg odwraca się, brzydzi się kultem w sanktuariach, gdyż ci, którzy ten kult sprawują, nie żyją według Bożej woli, to lekarstwem na tę sytuację jest wypełnianie Bożego prawa, przez to życie w sprawiedliwości. Przemawiając do pielgrzymów w Betel, Amos mówi, że szukać Jahwe, czyli szukać woli Bożej, a szukać, to znaczy pielgrzymować do sanktuariów, to są dwie różne sprawy. I wzywa: szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan Bóg zastępów będzie z wami, tak jak to mówicie. Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro. Wymierzajcie w bramie sprawiedliwość. Może ulituje się Pan Bóg zastępów nad resztą pokolenia Józefa. Więc prorok przekazuje tu bardzo głęboką naukę. Wcześniej przekazał słowo Boga, który wzywał, aby lud szukał Jego, a nie fałszywego kultu. Szukajcie mnie, a żyć będziecie. A tutaj w miejsce Boga wstawia dobro. Szukajcie dobra. Jednak nie oznacza to dla niego tylko wypełnianie prawa. Chodzi o coś więcej. On każe kochać dobro, a zło mieć w nienawiści. Nie wystarczy więc tylko zewnętrznie pełnić dobro i fizycznie nie popełniać zła. Chodzi o serce człowieka. Tak więc szukać Jahwe znaczy czynić dobrze, a nie źle swojemu bliźniemu i czynić to z miłością i z miłości. Takiej wiary żąda Bóg od swego ludu przez Amosa. Bałwochwalstwo i formalny kult, tylko zewnętrzny kult, są jej zaprzeczeniem.
Przejdźmy teraz do proroka Ozeasza.
Prorok Ozeasz działał również w Królestwie Północnym w 8 wieku przed Chrystusem, z tym, że troszkę później od Amosa, w schyłkowym okresie istnienia tego królestwa, które zakończyło swoje istnienie wraz z upadkiem swojej stolicy, Samarii, w 722 roku. Ozeasz głosił Izraelowi Boże Słowo w niezwykle burzliwych czasach. Wtedy, gdy dokonywał się asyryjski podbój, gdzie dokonywały się wewnętrzne przewroty w królestwie, a przede wszystkim wtedy, gdy zapanowało powszechne zepsucie religijne i moralne. I znowuż wierzenia kananejskie opanowały lud. Powszechnie odbywał się kult złotych cielców, a obok bałwochwalstwa dominował formalizm religijny. Jozeasz sprzeciwia się tym niewiernościom, nazywając je zdradą i cudzołóstwem wobec Boga Jahwe. To jest dla jego głoszenia motyw najbardziej charakterystyczny. Z jednej strony związek Boga ze swoim ludem, czyli przymierze, ukazuje w obrazach zaczerpniętych z małżeństwa. Konsekwentnie patrząc z drugiej strony, wszelkie odstępstwa od przymierza, bałwochwalstwo nazywa zdradą, cudzołóstwem, niewiernością.
Ten sposób patrzenia na przymierze bierze się z osobistych doświadczeń proroka.
Chodzi o jego małżeńskie doświadczenia, które z woli Bożej są wyjątkowo dramatyczne. Mianowicie, zgodnie z Bożym rozkazem, Ozeasz pojmuje za żonę nierządnicę imieniem Gomer. Z tego związku rodzi się troje dzieci. Żona ta jest jednak Ozeaszowi niewierna. Wybrana przez proroka, mimo swej przeszłości, nie przestała i później cudzołożyć. Ale Ozeasz nie przestaje jej mimo wszystko kochać, aby ją ostatecznie sprowadzić na właściwą drogę. I prorok okazuje jej miłość, płacąc okup i sprowadzając ją z powrotem do siebie na drogę wierności. I małżeństwo i wierna miłość proroka jest tu oczywiście odbiciem przymierza i wiernej miłości Boga do swojego ludu. Zdradzony przez żonę Ozeasz zrozumiał, że ból i gniew, jaki wtedy odczuwał, są uczuciami Boga wobec niewiernego Izraela. Wiara Ozeasza jednak nie dopuszcza myśli, że Jahwe mógłby na zawsze porzucić swój lud. On głęboko w sercu nosi przekonanie, że Jahwe jest Zbawicielem, który okazuje miłosierdzie, przebacza. Dlatego i on za przykładem Boga przyjmuje ponownie niewierną żonę. I te przeżycia proroka sprawiają, że właśnie w kluczu wiernej miłości, która przebacza, widzi relację Boga do Izraela. Natomiast bałwochwalstwo jest tutaj oczywiście widziane jako cudzołóstwo, zdrada miłości.
Przejawem odwrócenia się od Boga jest kult bożków.
Jest cała gama grzechów, które piętnuje prorok. Jednak rzeczywiście najgorsze było to, że upadkowi moralnemu Izraela towarzyszy intensywny kult. I nie jest to czysty kult bożka Baala, ale jest to jakieś dziwne zmieszanie kultów. Mimo że sanktuaria w Betel i Dan zakładane było jako sanktuaria Boga Jahwe, ale bardzo szybko oddawano tam kult złotym cielcom i był to właściwie kult Baala, a nie Jahwe. Z tego powodu płonie gniew Boga. Takie słowa czytamy w księdze proroka Ozeasza. Odrzucam cielca Twego, Samario. Gniew mój się przeciw niemu zapala. Wykonał go rzemieślnik, lecz nie jest on Bogiem. W kawałki się rozleci cielec samaryjski. Prorok więc ukazuje cały kult jako bałwochwalstwo, zdradę Jahwe. Szerzej tę rzeczywistość z całymi jej skutkami przedstawia prorok w 4 rozdziale, wersety od 10 do 15. Wysłuchajmy dłuższego cytatu. Jeść będą, lecz się nie nasycą. Będą uprawiać nierząd, lecz nie wzrosną w liczbę, bo opuścili Pana, by uprawiać nierząd. Wino i moszcz odbierają rozum. Lud mój zasięga rady u swego drewna, a jego laska daje mu wyrocznie. Bo go duch nierządu omamił. Opuścili Boga swego, aby cudzołożyć. Na szczytach gór składają ofiary. Spalają kadzidła na wzgórzach, pod dębem, topolą i terebintem. Bo dobrze się czują w ich cieniu. Dlatego wasze córki uprawiają nierząd, synowe wasze również cudzołożą. Czyż nie będę karał córek waszych za nierząd, ani waszych synowych za cudzołóstwo? Lecz oni sami obcują też z nierządnicami, nawet ofiary składają z nierządnicami sakralnymi. I tak lud nierozumny dąży ku swej zgubie. Izraelici uprawiają więc kananejski kult, dokonują nawet praktyk wróżbiarskich, oddają się nierządowi sakralnemu. Wszystko to było zaprzeczeniem przymierza. Czy jak mówi Ozeasz, tego małżeństwa, jakie Jahwe zawarł z narodem wybranym.
Niewierność Izraela ma więc różne oblicza, ale wierność Boga nie zmienia się.
To stwierdzenie rzeczywiście mogłoby być dobrym podsumowaniem tego szerokiego tematu, jakim jest walka proroków o wiarę w Izraelu. Różne były przejawy tej niewierności. Najgorszym było bałwochwalstwo i formalizm religijny, podczas gdy serce daleko jest od Boga. Bóg jednak ciągle pochyla się nad swoim ludem, chce go prowadzić za sobą. Bóg zawsze jest wierny swemu przymierzu, nigdy go nie złamie. Prorocy w tym dziele nawracania Izraela mieli poczesne miejsce. Dobrym podsumowaniem będą słowa Boga, które kieruje on przez Ozeasza do swojego ludu, a które są właśnie wyznaniem wiernej miłości, ojcowskiej troski, jaką Bóg obdarza swój naród. Czytamy w 11 rozdziale Księgi Ozeasza. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode mnie, a składali ofiary Baalom i bożkom palili kadzidła. A przecież ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem. Oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go.
Na koniec jeszcze pytanie konkursowe. W którym wieku działali prorocy Amos i Ozeasz? O odpowiedzi na pytania konkursowe prosimy przysyłać mailem na adres studium@gosc.pl bądź też pocztą tradycyjną na adres Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową naszego studium tarnow.gosc.pl, gdzie znajdziemy zakładkę Studium Biblijne, a tam nasze wykłady i Lectio Divina. Zapraszamy także do zapisania się na wykłady w naszym radiowo-internetowym studium. Wszystkie zapisane osoby, wszyscy uczestniczący w naszych konkursach będą mogli na końcu studium otrzymać pamiątkowe certyfikaty. Zapraszamy do wspólnego poznawania naszej wiary. Dziękuję księdzu Robertowi Głuchowskiemu za dzisiejsze spotkanie i zapraszam do słuchania innych audycji radiowo-internetowego Studium Biblijnego.
Dziękuję i do usłyszenia. Szczęść Boże.
Na koniec jeszcze krótka informacja. Radiowo-internetowe Studium Biblijne w niedzielę 23 listopada rozpoczniemy trochę wcześniej, bo o godzinie 11:30.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14:30. Powtórka w poniedziałek po 20:00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.